Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, minęła 10. rocznica tragedii smoleńskiej. Niestety, jak Państwo wiecie, ze względów społeczno-politycznych nie mogliśmy opublikować na razie jeszcze pełnego raportu, ale chcielibyśmy Państwa zapoznać, no, z podstawową faktografią ustaloną przez komisję, której przewodniczę, przez komisję, która od 4 lat pracuje nad wyjaśnieniem dramatu smoleńskiego i która ten raport przygotowała oraz przygotowuje film, w którym zawrze całą relację z dramatu smoleńskiego. Zapowiedź właśnie tego, jedną z części bardzo kluczowych tego, co tam się stało, chciałbym za chwileczkę Państwu przedstawić. I chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować Radiu Maryja, podziękować Telewizji Trwam, podziękować Ojcom Redemptorystom i całej rodzinie Radia Maryja, dlatego że nie ma wątpliwości, że bez Państwa wsparcia, bez Państwa modlitwy, bez Państwa solidarności, na pewno nie można by dokonać tej pracy, którą komisja przez te 4 lata wykonała i na pewno byśmy się nie przebili przez to odium nienawiści, jakie spadło na tych, którzy tam polegli, ale także na wszystkich, którzy dążą do wyjaśnienia dramatu smoleńskiego, do prawdy o dramacie smoleńskim. A więc przedstawiam Państwu teraz pierwszą część, zapowiedź materiału pokazującego, co naprawdę stało się nad Smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. Dziękuję bardzo. Panem Bogiem.
Podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M PLF-101 Polskich Sił Powietrznych 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Podkomisja zwróciła się do najlepszego na świecie zespołu naukowców w Instytucie Badań Lotniczych w USA w Wichita, pracującego dla największych koncernów światowych Boeinga i Airbusa i zamówiła rekonstrukcję numeryczną Tu-154M numer 101 i weryfikację w programie LSDI na katastrofy smoleńskiej według danych zawartych w raporcie Anodiny i Millera. Po odtworzeniu ścieżki lotu według danych z MAK okazało się, że samolot zaryłby skrzydłem w ziemię zaraz za brzozą Bodina, przedtem znosząc z powierzchni barak na tej działce. Trudno wręcz zrozumieć, jak komisja Millera mogła uznać, że brzoza Bodina złamała skrzydło Tu-154, przelatując 5 metrów nad ziemią, nie niszcząc baraku stojącego na tej działce. Niemniej trudno zrozumieć, jak liczni naukowcy, politycy i dziennikarze po dziś dzień powtarzają tę absurdalną tezę. Nic lepiej nie pokazuje uwarunkowań politycznych komisji Millera, Laska i ich zwolenników. Brzoza musiała przeciąć skrzydło i doprowadzić do katastrofy, bo inaczej trzeba by odpowiedzieć na pytanie, jak naprawdę do tego doszło i jak skrzydło zostało zniszczone. Analiza miar trajektorii MAK pokazuje jednak, że nawet gdyby jakimś cudem samolot lecąc 5 metrów nad ziemią doleciał do miejsca katastrofy, to upadłby w zupełnie innym miejscu niż zdarzyło się to naprawdę. Trajektoria MAK kończy się wcale nie w miejscu, gdzie rozpoczynają się pierwsze ślady uderzenia w ziemię, tak zwane bruzdy, lecz wiele metrów na północny zachód i to w pozycji niemal prostopadłej do kierunku rozrzutu szczątków. Krótko mówiąc, samolot lecący według trajektorii MAK po doleceniu do miejsca zdarzenia nie mógłby się rozbić tak, jak miało to miejsce w rzeczywistości. Leciałby bowiem nie dziobem i kokpitem na zachód, lecz lewym skrzydłem, kadłubem i statecznikiem pionowym. Następnie postanowiono więc zrekonstruować przebieg katastrofy według parametrów wskazanych w raporcie Millera, modyfikując jego ścieżkę tak, by uderzył w brzozę na wysokości 6,75 metra nad ziemią, zgodnie z założeniami prokuratury, a następnie upadł w miejscu początku bruzd w pozycji odwróconej o 150 stopni. Jest to więc rekonstrukcja wydarzeń zgodna z opinią zwolenników Millera i prokuratury, której eksperci twierdzą, że doszło do tak zwanego CFIT, Control Flight into Terrain. Oto wyniki tych badań. Samolot, uderzając w ziemię w odwróconej pozycji, zgniata kadłub w części przedcentropłatowej, ale struktura jego konstrukcji pozostaje utrzymana. Kokpit przesuwa się po ziemi z największą prędkością w kierunku na zachód, zanim znajduje się centropłat niezłamany w osi poziomej. Centropłat zwalnia w dużo większym stopniu niż kokpit, zapewne ze względu na głębsze uderzenie w ziemię. Co więcej, burty maszyny wyginają się do wewnątrz, a nie na zewnątrz, jak w Smoleńsku, a centropłat nie zostaje rozerwany. Również kadłub za centropłatem nie obraca się w powietrzu, wyginając burty na zewnątrz, jak było w rzeczywistości. Przeciwnie, burty kadłuba wyginają się do wewnątrz. Samolot Tu-154M, uderzając w ziemię zgodnie z parametrami wskazanymi przez raport Millera, rozbija się zupełnie inaczej niż miało to miejsce w Smoleńsku.